Rozpoczniemy nasze spotkanie modlitwą, dlatego proszę o powstanie, jeśli można. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, gdy dwaj albo trzej zgromadzą się w imię moje, ja tam będę. Ufni w te słowa. Gromadzimy się po to, by spotkać Ciebie w drugim człowieku, w bracie, w siostrze i w Twoim słowie. Chcemy Cię doświadczyć, chcemy Cię uwielbić, chcemy Cię posłuchać. Bądź z nami w ten wieczór i daj nam takie dary, które otwierają nasze serce, nasz rozum i dobrą wolę. Po to Cię prosimy, żebyśmy mogli umocnić swojego ducha, oczyścić życie w prawdzie i uczynić je pięknym dla Boga, a więc dla Ciebie, i dla drugiego człowieka, i dla samych siebie. O to Cię prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Szanowni Państwo, wszystkich serdecznie witam i życzę w nowym roku wszelkiego dobra. Dziś temat naszego spotkania brzmi: jak wyleczyć narzekanie. Pozytywna wizja życia. Chorych jest sporo, bo mieścimy się ledwie na sali, więc spróbujmy leczyć swoje narzekanie. Przyznam się, że sam czuję się nieraz zaskoczony, kiedy słyszę jakąś pozytywną opinię o kimś, jakieś optymistyczne nastawienie czy też pozytywne myślenie. Przyzwyczaiłem się, że po prostu też jest źle. W życiu, w kościele, w polityce. Źle, no po prostu jest zawsze źle. I w tym klimacie narzekania zauważyłem, że sam zaczynam narzekać na ludzi, na sytuację, na świat. Co mi to daje? Tak myślę, że są takie dni, kiedy dają mi poczucie, że ja jestem lepszy, jak narzekam, bo są gorsi. Dlatego narzekam, by sobie poprawić komfort. Popatrzcie, dwie skrajności. Naiwni optymiści i maruderzy życia. Czy coś jest pośrodku? Krytyczne myślenie, odwaga opinii, heroizm niezgody. Czy one w ogóle jeszcze istnieją? Czy my mamy jeszcze funkcjonujące receptory czytające, otaczającą nas rzeczywistość? Czy sami kreujemy świat i mówimy, jest źle? Moi drodzy, duchowość to jest świat wewnętrzny człowieka, ale to też są relacje z Bogiem i z ludźmi. I zauważcie, że wszyscy jesteśmy ludźmi dobrej nowiny, a narzekamy. Gdzie są aniołowie dobrej wieści? Powtarzamy słowa świętego Pawła: radujcie się. A tymczasem przygniata nas proza życia. Narzekamy, czy tak naprawdę krytykujemy świat, ludzi, życie. Zastanawiam się, jak się wspiąć ten w stan radości, o której mówi święty Paweł. Jak odzyskać radość? Nie tą sztuczną, taką wyćwiczoną, ale prawdziwą, silniejszą niż nasze troski. Tak sobie myślę, że dlatego uzasadnionym wydaje się to zaproszenie księdza profesora Piotra Kwiatka, aby nam te proporcje pomiędzy narzekaniem a optymistyczną wizją życia poukładał. Dlaczego to takie ważne? Bo my chcemy żyć. Prawdziwie żyć. Nie w złudzeniach i świecie własnych produkcji myśli i wyobraźni, ale żyć. Dlaczego? Bo życie warte jest prawdy. Dziękuję ojcu, profesorowi za przyjęcie tego zaproszenia i proszę o siostrę Judytę o przedstawienie naszego gościa po to, by nam te proporcje pomiędzy optymizmem nieuzasadnionym, a krytykowaniem nieuzasadnionym jakoś poukładał.
Witam również wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie, tych tutaj licznie zgromadzonych, jak również tych, którzy już za niedługo będą razem z nami łączyć się poprzez wykład elektroniczny obecny w internecie. Oni są również częścią tej naszej wielkiej wspólnoty duchowości dla Warszawy, więc niech wszyscy czują się bardzo serdecznie przywitani. Z wielką radością również witam wśród nas naszego prelegenta, po raz pierwszy na naszym cyklu Duchowość dla Warszawy, ojciec dr Piotr Kwiatek, który jest zakonnikiem krakowskiej prowincji zakonu braci mniejszych kapucynów i jest doktorem psychologii. Doktorat uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, ukończył 3-letni program terapii Gestalt w Filadelfii, ponadto odbył szkolenie w Instytucie Alberta Ellisa racjonalno-emotywnej terapii behawioralnej w Nowym Jorku, cokolwiek by to miało znaczyć. Wykłada psychologię komunikacji w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz interwencje pozytywne na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Sopocie i we Wrocławiu. Jest autorem licznych książek, co już mogliśmy zauważyć, przychodząc na wykład. I w ramach apostolatu integralnej formacji chrześcijańskiej prowadzi liczne wykłady, warsztaty, spotkania i rekolekcje. A zatem mamy i wykładowcę, i praktyka, i kaznodzieję w jednym, i również terapeutę. Bardzo zachęcam do pytań, które zrodzą się w naszych umysłach i sercach pod wpływem przedstawionych treści. Będziemy mogli je zapisać na kartkach i tyle, ile zdołamy, tyle przedstawimy naszemu prelegentowi, co będzie też stanowiło, myślę, bardzo interesujące dopełnienie wykładu. Ojcze Piotrze, skąd się bierze narzekanie i jak sobie z nim radzić? Jak żyć pozytywnie? Prosimy o wykład.
Pokój i dobro. Tym franciszkańskim pozdrowieniem pragnę Was wszystkich tutaj obecnych licznie na sali przywitać. Tych, którzy będą oglądać tę konferencję przez media. Bardzo dziękuję za to kwieciste przedstawienie, ale też za piękne wprowadzenie do tego tematu. Myślę, że bardzo aktualnego i uniwersalnego. I pozwólcie, że rozpocznę ten temat omawiać od pewnej baśni. Dawna baśń opowiada, że szatan zamierzał zamknąć interes i wystawił swoje narzędzia na sprzedaż. Ułożył na wystawie złość, nienawiść, zazdrość, oszustwo, po czym przyczepił do nich ceny. Jedno narzędzie miało cenę szczególnie wysoką. Kiedy klienci pytali o powód, diabeł odpowiedział: to moje najbardziej użyteczne narzędzie. Nazywa się przygnębienie. Dzięki niemu mogę z ludźmi zrobić wszystko. I myślę, że temat narzekania, malkontentstwa jest takim środowiskiem, gdzie przygnębienie wzmacnia się nie tylko w człowieku, który wypowiada swoją frustrację, ale również człowieku, który ma okazję, albo trudno tak nazwać, że to jest okazja, słuchać pewnych frustracji czy przeżyć danego człowieka. Chciałbym, żeby tej konferencji towarzyszyły słowa świętego Pawła, gdzie będą pewnym naszym światłem, punktem odniesienia. Święty Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale mówi tak: niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni, przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg przebaczył wam w Chrystusie.
Drodzy, chciałbym was poprowadzić w tym temacie i zaproponować takie szczegółowe refleksje. Pierwsze, chciałbym ukazać, że narzekanie jest uniwersalnym problemem, problemem, który prawdopodobnie ciebie i mnie bardzo mocno dotyka. Problem, który dotyka nie tylko wymiaru procesowania, myślenia, jakości życia, ale problem, który dotyka relacji społecznych, czyli naszych wspólnot, środowisk rodzinnych, środowisk małżeńskich, ale narzekanie, które również dotyka wymiaru i obszaru życia duchowego. Później chciałbym rozróżnić, mi się wydaje, że jest to bardzo ważne, czym jest narzekanie, toksyczne, kompulsywne wyrażanie niezadowolenia, a czym jest konstruktywne, pozytywne wyrażanie niezadowolenia. Jest duża różnica i tutaj jest bardzo ważne, żeby tę różnicę uchwycić. I w końcu zwrócimy uwagę na negatywne aspekty narzekania, czyli dlaczego właściwie jest to szkodliwe tak mocno dla naszego życia, mimo że nie zawsze być może reflektujemy, czy jesteśmy świadomi tego. I w końcu pokażę kilka potrzeb psychologicznych, intrapersonalnych, ale też społecznych, które występują pod narzekaniem. Dlaczego jest ciężko zrezygnować z narzekania? I nawet jeśli ktoś podejmie się próby wyjścia z narzekania, to sam odczuje, że to wcale nie jest takie łatwe, ponieważ pod spodem są pewne ważne potrzeby nasze, które realizujemy bardziej i mniej trafnie przez to narzekanie. I w końcu zaproponuję wam takie pozytywne wyjście z tego malkontenstwa, czyli pewne strategie, które możemy zastosować, zaaplikować do tego, byśmy w tym obszarze indywidualnym, ale też zbiorowym wychodzili z narzekania i wchodzili w ten obszar pozytywnego życia. Więc ten problem, gdyby ktoś uważał z was, że nie jest malkontentem i nie ma z tym problemu, to proponuję, żeby zrobił takie proste ćwiczenie, żeby spróbował ciągiem przeżyć 21 dni bez narzekania. Ale dzień po dniu. Wiem, że tu niektórzy już próbowali przeżyć, nawet się zapytałem w czasie przerwy, to ktoś powiedział, że 2 dni mu się udało, to sukces. Ale spróbujcie przeżyć i rozliczać się nie nawet z tych myśli, które mogą być związane z frustracją, ale rozliczyć się ze słów wypowiadanych. Wieczorem, kiedy kładziecie się spać, przypomnijcie sobie słowa, które żeście wypowiadali. 100%, że każdy z was, uważam, jeśli krytycznie patrzy, znajdzie dużo narzekania. Ja na siebie patrzyłem w taki sposób, że no nie jestem raczej człowiekiem, który jest malkontentem, wręcz odwrotnie. Mówię, no to muszę przeżyć te 21 dni bez narzekania. I mój pierwszy dzień wyglądał w następujący sposób. Mówię, dobrze, dzisiaj nie narzekam. A, nie będzie to problem dla mnie. No i mieszkałem w domu rekolekcyjnym. Jucznie odmawiamy, mogą być psalmy lamentacyjne, więc nam się trochę narzeka, ale to nie liczymy. Później idę na mszę świętą do parafii, mamy wspólnotę też kapucynów w parafii i proboszcz, tamten mówi: Piotr, chodź do nas na śniadanie. No i z domu rekolekcyjnego idę do parafii na śniadanie, do braci. No i pierwsza aktywność, kroję taki chleb, który był razowy, miękki, prawda? I pierwsze słowa, które wypowiadam: a u nas w domu rekolekcyjnym takiego nie ma. Złapałem się za słowa, mówię, kurczę, gościu, który miał nie narzekać, pierwsze słowa, które wypowiada, są związane z frustracją. I wtedy zobaczyłem, że ja mam również duży problem z tym narzekaniem. Guy Winch w książce Sztuka skutecznego proszenia, jak umiejętnie narzekać, aby osiągnąć cele, poprawić relacje z ludźmi i wzmocnić poczucie własnej wartości, napisał: ludzie, którzy stale narzekają, nigdy nie uważają się za negatywnie nastawionych do świata, to świat jest według nich negatywny, a oni jedynie odpowiednio na to reagują. I to jest trochę pierwszy problem, kiedy dotykamy tego tematu, to jest problem, żeby zobaczyć, że to jest problem w moim życiu. I dalej daję wam wezwanie. Ktoś, kto będzie chciał po skończonej konferencji, ja później wytłumaczę, takie jest jedno ćwiczenie 21 dni bez narzekania, czyli będziecie mogli zabrać ze sobą takie opaski, które będą przypominać wam o tym wyzwaniu. Ale do tego dojdziemy. Według badań, niektórych opinii, Polacy mają wiele pięknych cech, ale mają też wady. Jedną z pierwszych cech, które u siebie widzimy, to jest pracowitość. Ale drugą, którą widzimy, to jest malkontentstwo. Polak może kojarzyć się z malkontentstwem. I nie chodzi mi tutaj, żebyśmy wzorowali się na kulturze jakiejś amerykańskiej, prawda, i wchodzili w hurra optymizm. Ale jest tego dużo, tego narzekania, że ktoś nawet powiedział, gdyby na olimpiadzie były takie zawody w malkontenctwie, to byśmy mogli spokojnie oglądać tę rywalizację, bo zawsze byśmy mieli miejsca na podium. Więc dużo jest tego narzekania. Ja kiedyś zrobiłem taki prosty eksperyment, jak byłem 10 lat za granicami, rzeczywiście jak kogoś tam się pytasz, jak się czujesz, to ktoś ci odpowiada wspaniale, wyjątkowo dobrze. Ale w Polsce jak zadamy pytanie, jak się czujesz, to możemy usłyszeć odpowiedzi: stara bida, szkoda gadać, lepiej nie mówić, było lepiej i litania różnych rzeczy. I zacząłem się zastanawiać, czy tak naprawdę jest źle. Więc mówię, zrobię jeszcze eksperyment. Jest niedziela, piękny dzień. Widzę pana Stasia, który jest ubrany, piękny garnitur, słoneczna pogoda. Mówię, panie Stasiu, co tam słychać? A on pochmurniał, mówi, stara bida. Później mówię, no to studenta zapytam, na czwartym roku. Mówi, hej, Marcin, co u ciebie? A ten, bracie, pada deszcz, no nie ma jak wyjść nawet na zewnątrz, beznadziejnie jest, nie? I mówię, jak to jest, nie? I teraz właśnie chodzi, żeby popatrzeć troszkę głębiej na to. Nawet jak zacząłem analizować tę odpowiedź stara bida, to uświadomiłem sobie, że to jest jednak pozytywna odpowiedź. Bo stara bida to znaczy, że nie nowa. Lepiej niech zostanie ta stara bida. Ona już jest znana, więc żeby tej nowej nie było. W Polsce taki profesor, który zajmował się tym tematem, to jest profesor Bogdan Wojciszke, i w wywiadzie opublikowanym w formie książkowej pod tytułem Homo nie całkiem sapiens powiedział: mamy za sobą najbardziej udane ćwierćwiecze od dobrych 300 lat, ale większość Polaków przez tych 25 lat uważało, że sprawy idą w złym kierunku. Trochę funkcjonujemy w takiej narracji medialnej, zobaczcie, nie wchodząc w jakieś kwestie polityczne gorące, ale każdy, kto jest oponentem, będzie krytykował kogoś, nie będzie zauważył nawet żadnej pozytywnej zmiany, które dokonały się w ciągu 10 i 20 lat. I Polak rzeczywiście potrafi narzekać. Gdybym wam zadał pytanie, na co narzekamy, byłyby różne odpowiedzi, ale chyba najlepszą odpowiedzią potrafimy narzekać, jeśli ktoś stanie w prawdzie, na wszystko. Na wszystkich, nie tylko na pogodę, w zimę jest za zimno, w lato jest za ciepło, na jesień przemiennie. Takim dobrym tematem narzekania jest polityka, dobrym tematem narzekania może być kwestia ekonomii. Ale możemy narzekać na narzekanie, albo możemy narzekać również na samych siebie. Kiedy zacząłem analizować ten temat, mimo że Polacy bardzo dużo narzekają, mamy bardzo mało literatury na ten temat. I pierwszą rzecz, którą zrobiłem, to otworzyłem słownik synonimów i się ucieszyłem trochę, mówię, o, tutaj mam dużo, dużo mamy treści. Ale zobaczcie, jaki mamy język bogaty, żeby wyrazić postawę malkontenctwa, frustracji, narzekania. I oto tylko 1/3 różnych terminów, które znalazłem. Narzekać to biadać, burczeć, frustrować się, gderać, ględzić, gęgać, grymasić, jojczyć, kaprysić, krytykować, kwękać, krzywdować, labiedzić, lamentować, marudzić, miauczyć, mieć pretensje, psioczyć, pokwękiwać, pojękiwać, popłakiwać, rozżalać się nad sobą, sarkać, stękać, skwoczyć, stroić fochy, suszyć komuś głowę, szemrać, truć, ubolewać, uskarżać się, utyskiwać, użalać, później wyżalać się, zawodzić, rzędzić, zrzymać się, żalić się i tak dalej. No i to jest tylko część. Więc można zadać sobie pytanie, dlaczego potrzebujemy tyle terminów, żeby wyrazić pewną postawę, która być może jednak w naszym życiu jest obecna. Jest taki ciekawy też termin ruminacja. Z łaciny ruminatio znaczy przeżuwać. I ciekawie ten termin pojawia się w kontekście ojców Kościoła, którzy ruminowali, czyli przeżuwali treść Słowa Bożego. Ale ten termin tak ma swoje też korzenie pewne z biologii. Są takie zwierzęta, które mają 4-komorowe żołądki i one ten pokarm przeżuwają. I ten pokarm leci do jednej części komory, na przykład żwacz, i później powraca znowu zwierzę takie jak łoś, sarna, krowa, jeleń, żuje i później ten pokarm sobie tak krąży. Od strony biologii to jest funkcja pozytywna, żeby asymilować wszystkie te składniki jakościowe dla odżywiania organizmu. Natomiast psychologia również używa tego terminu ruminacja. On występuje w kontekście też literatury o przebaczeniu. Czyli ludzie, którzy nie potrafią przebaczyć, ruminują, czyli przeżuwają negatywne swoje doświadczenia. I psychologia tak definiuje słowo ruminacja. Co to jest ruminacja, która występuje również w kontekście narzekania? to jest pasywna i powtarzająca się koncentracja uwagi na odczuwanych negatywnych emocjach, ich źródłach i potencjalnych skutkach, bez poszukiwania sposobu zmiany negatywnego nastroju. Czyli można być trochę takim więźniem swojego myślenia. Nasze myśli mogą być naszym lekarstwem, nasze myśli mogą być również naszą chorobą. I człowiek, który narzeka, to jest to, że on stwarza pewną narrację, paradoksalnie w którą zaczyna wierzyć. I ta narracja niekiedy nie jest prawdziwa, a nawet może być prawdziwa. Więc jak rozróżnić teraz właśnie, czym jest narzekanie, te negatywne, toksyczne, i czym jest dobre wyrażanie niezadowolenia? Kiedyś była w szkole taka akcja dosyć popularna, w szkole podstawowej. Nauczyciele chcieli oduczyć dzieci narzekać, przykleili taki duży plakat "Stop narzekaniu". Prawda? Nie do końca dobra akcja, dlatego że w pewnym momencie mówimy, dobrze, to nie narzekaj, to znaczy nie zwracaj uwagi na to, co jest problematyczne w szkole albo w życiu tej społeczności. Więc trzeba zobaczyć, jak naprawdę oprócz tego, żeby uczyć, żeby nie narzekać, jak uczyć, żeby dobrze wyrażać swoje niezadowolenie. I słownikowo, gdybyśmy popatrzyli, co to jest narzekanie, zaraz to już będę wszedł w stronę rozróżnienia, to jest wyrażanie niezadowolenia. I teraz zobaczcie, bardzo ciekawa kwestia. Słowo wyrażać nie chodzi tylko komunikować. Możemy wyrażać niezadowolenie nie komunikując, czyli nie mówiąc, siedząc. Jak mam czasem wykłady czy spotkania z tak zwanymi środowiskami mało zmotywowanymi, żeby być na sali, to na przykład widzę, że ktoś na przykład jest niezadowolony, to będzie... Różne gesty wykonywał. I czasem ktoś mówi, przecież ja nic nie powiedziałem. Ty nic nie powiedziałeś, ale bardzo dużo zakomunikowałaś. I narzekanie możemy komunikować swoim spojrzeniem, swoją miną, swoim gestem. Czyli mamy jedno wyrażanie niezadowolenia. Nie chodzi o to, że mówienie jest. A drugie niezadowolenie, zobaczcie, to jest dosyć subiektywny stan, to jest stan pewnej oceny. Ja mogę mieć na przykład samochód, ale nie mam samochodu, jaki ma mój sąsiad. Ja będę niezadowolony. Niezadowolenie może być bardzo relatywne, że w Polsce bardzo dużo się zmieniło, ale ciągle chciałbym, żeby więcej się zmieniło, to będę niezadowolony. Czyli jest to niezdolność zobaczenia tego, co jest pozytywne w moim życiu i ciągle odwoływanie się do czegoś, co bym chciał, żeby było więcej, lepiej, wyżej. I mogę mieć dużo błogosławieństwa, dużo piękna w życiu i mogę być cały czas niezadowolony, być malkontentem, ponieważ nie potrafię zobaczyć tego błogosławieństwa. Więc czym jest narzekanie te toksyczne? Najlepiej to pokazać obrazem. Jeśli kelner podaje mi zupę, rosół, i ona jest zimna, to czymś konstruktywnym, pozytywnym jest powiedzenie do kelnera, proszę pana, zupa jest zimna, czy może mi ją pan podgrzać? To nie jest narzekanie. To jest szukanie rozwiązania problemów. Zwracam się do kogoś, od kogo zależy rozwiązanie problemu i czekam na następstwa. I różne mogą być następstwa. Natomiast ja nie narzekam, kiedy opisuję fakt i proszę o rozwiązanie faktu. Teraz czym jest narzekanie, trzymając się tego obrazu? To będzie sytuacja taka, kiedy kelner poda mi zimną zupę. Jeden z naszych braci mówił, że rosół powinien być powyżej 70 stopni Celsjusza. Powiedzmy, że ten rosół miał 65, nie? I oceniam, za zimna ta zupa. I teraz ja nie zwracam uwagi, nie idę do kelnera czy do dyrektora tej restauracji, tylko mówię z kimś, słuchaj, moja zupa jest zimna. Wiesz, moja też, no fatalna sprawa. Jak mogliśmy tu trafić, nie? Wychodzimy później na zewnątrz i spotykamy kogoś na przystanku. Wie pani, co mi się wydarzyło? Jadłam zimną zupę. Ona była nie do zjedzenia, rosół. Wie pani, ile rosół powinien mieć stopni Celsjusza? No nie miał tyle, nie? Po tygodniu dzwonisz, hej, chcę ci coś powiedzieć do przyjaciela, do kolegi. Jadłam zimną zupę. I ruminujesz, przeżuwasz. Nie miesiąc, niekiedy rok przeżuwamy pewne rzeczy, frustracje. Cały czas pamiętamy, powodujemy, że ta historia w ciągu w nas żyje. Czyli najlepszą i najprostszą metodą, jeśli ktoś narzeka, to jest zadać hasło, co proponujesz. Słowo, co proponujesz, zaprasza do myślenia refleksyjnego, a ruminacja zaprasza do tego, by ciągle przeżuwać, myśleć o tym, co było negatywne. Zobaczcie, nasze myślenie o tym, co jest negatywne, nie zmienia rzeczywistości. To, co ja będę mówił i komunikował, że pogoda jest zła do bani, przepraszam za ten kolokwializm, to nie zmienia faktu, że ta pogoda jest taka, jaka jest. Więc to jest bardzo ważne, bo okazuje się, że według badań ludzie, którzy dużo narzekają, wcale nie chcą zmienić problemu. Więc pytanie, czy ty chcesz zmienić problem? Nad niektórymi problemami mamy władzę, nad niektórymi nie mamy. I dam wam przykład z życia. Jeden mój znajomy w Gdańsku, młody człowiek, jeździł z żoną samochodem do pracy i ciągle narzekał na dziury, które są na jezdni. Przeczytał książkę, kryptoreklama, czytał książkę i zadzwonił do odpowiedzialnych ludzi za te drogi, że komunikując, że są dziury. Wyobraźcie sobie, że w 2 tygodnie naprawili tą drogę. On mówi, Piotr, to działa. Czyli rzeczywiście szukanie niekiedy rozwiązań problemów działa lepiej niż ciągle, żeby on żonie przez następne 2 lata w samochodzie opowiadał i dramatyzował, jak te dziury są na tej drodze, jak ciężko jechać do pracy. Kochani, teraz dlaczego jednak narzekanie jest złe? Za narzekanie płacimy zbyt dużą cenę. To jest troszeczkę jak w nałogach. W nałogach są pozytywne aspekty, jest jakaś pozytywność, ale się płaci cenę. Tak samo w narzekaniu. I uwaga, pierwsza konsekwencja obecna w narzekaniu to jest osłabienie nastroju. Czyli narzekanie to jest przyciąganie emocji negatywnych. Czyli mam żal, złość, frustrację, poczucie krzywdy, poczucie niesprawiedliwości. Kiedy opowiadam o tym i narzekam nieustannie, to przywołuję te emocje i epatuję swój umysł, swoje serce tą rzeczywistością. Profesor Wojciszke napisał tak. Narzekanie jest ekspresją negatywnego stanu emocjonalnego. Sądzimy, że stosunkowo najsilniejszą jego konsekwencją będą zmiany stanów emocjonalnych. I to zarówno u osoby, która niezadowolenie wyraża, jak i u osoby, która tego słucha. Czyli jest to, można powiedzieć, strzał do swojej bramki. Kiedy ciągle narzekam, to osłabiam swój nastrój. Czuję się gorzej po prostu. Jest mi bardziej źle. Druga sprawa, dlaczego warto nie narzekać, to narzekanie pogarsza relacje. Jest takie polskie powiedzenie, kto z kim przystaje, takim się staje. I rzeczywiście, jeśli siedzimy albo obcujemy dużo w środowisku, gdzie ludzie narzekają, niestety to na nas wpływa. W komunikacji, ale w ogóle w psychologii emocji mamy taki temat jak afektywne zarażenie. Czyli my afektami, emocjami potrafimy się zarażać. I pozytywnością, kiedy się uśmiechamy, i również frustracją, którą mamy na twarzy. Niestety to oddziałuje na drugiego człowieka. Ja to często porównuję do palenia czynnego i biernego. Palacz, który pali papierosy, szkodzi sobie, ale jeśli ktoś jest w pomieszczeniu, w którym ktoś pali papierosy, jest palenie bierne, to będzie również go efektowało. Będzie wpływało na niego. I pamiętam taką scenę, kiedyś miałem zmianę do pewnej wspólnoty i taki był brat malkontent, frustrat, który bardzo dużo negatywnie mówił o przełożonym. Byłem z nim, dużo rozmawiałem. I ciekawe, że po jakimś czasie, po pierwsze już miałem uprzedzenia do przełożonego, którego jeszcze nie widziałem i miałem ciągle złe samopoczucie. Nie? Czasem trzeba zwrócić uwagę rzeczywiście, z kim tworzę relacje, czy te relacje są oparte na narzekaniu. I rzeczywiście jest taki Will Bowen, który napisał książkę Świat bez marudzenia i on zaczął bardzo intensywnie pracować nad tą chorobą, problemem. I okazało się, żeby wyjść z malkontenstwa, on musiał niektóre relacje zakończyć. Niektóre nasze relacje mogą być budowane niestety w oparciu tylko o frustrację, narzekanie. Więc tutaj taki jeszcze przykład w kontekście działania społecznego. Przeczytałem taką informację, że była jedna pani prezes firmy, która miała dobrze prosperującą firmę. Miała 40 pracowników i 2 wybitnych programistów. Ci wybitni programiści przewyższali kompetencjami wszystkich innych o głowę, ale mieli jedną wadę, bardzo dużo narzekali. I wyobraźcie sobie, że ta dyrektor tej firmy zwolniła tych 2 panów, bo zobaczyła, że to, co wnoszą kompetencjami, jest mniejsze niż to, co wnoszą swoją frustracją, czyli jak bardzo okradają zespół z energii pozytywnej, z motywacji, z siły, z pewnej wizji pozytywnej. I teraz popatrzcie sobie konkretnie na nasze środowiska pracy, rodziny, nawet kościoła. Pamiętam kiedyś rozmowę z takim młodym księdzem, który 2 lata po święceniach przyszedł na parafię i przy tym stole proboszcz, inny ksiądz ciągle byli niezadowoleni. I on po 2 latach bycia na tej plebanii mówi do mnie tak, bracie Piotrze, mi się już nie chce pracować. Zobaczcie, 2 lata, człowiek młody, pełen energii, teraz siedzi z ludźmi, którzy przy obiedzie ciągle narzekają, ciągle są sfrustrowani i on przejmuje te emocje, nie da rady, się żyje tym i w końcu mu się też już nie chce. Niestety narzekanie podcina skrzydła. Kolejny argument, który jest bardzo ważny, czyli mamy osłabienie nastroju, pogorszenie relacji, narzekanie ogranicza strefę mocy. Każdy z nas ma strefę mocy, możliwości zmiany świata, zmiany postawy swojej względem świata, czy tego, czego nie mogę zmienić. I ludzie, którzy dużo narzekają, rozwzmacniają strefę niemocy. Narzekając zbyt wiele, budujemy narrację naszego życia, w którym pełnimy funkcję skrzywdzonej i bezradnej ofiary. Im bardziej pozwolimy narzekaniom zdominować nasze życie, tym bardziej wchodzimy w rolę ofiary. I uwaga, im dłużej w tej roli pozostajemy, tym silniej staje się ona naszą tożsamością. I w pewnym momencie mamy ludzi, którzy naprawdę na wszystko, co się dzieje na świecie, mają jedyny sposób reagowania, to jest frustracja, narzekanie. Zaczyna to być z funkcji ofiary. Ta funkcja ofiara jest tak przetrzymywana, że wchodzi to w funkcję tożsamości, zachowania. Tutaj czasem podaję taki przykład, żeby pokazać tą strefę mocy, ograniczenie. Taka historia trochę z psychologii rozwojowej. Mama ma Jasia i ten Jasiu ma 5 lat i mama sfrustrowana, że Jasiu nie potrafi zawiązać bucika, mówi do tego Jasia: Jasiu, ty to jesteś oferma. Nawet bucików nie możesz sobie zawiązać. Małgosia w twojej klasie, sąsiadka, już potrafi to robić. Nie? I teraz zobaczcie, mama taka trudna dosyć była. Teraz mama skupiła się na tym, czego Jasiu nie mógł zrobić, ale w tym czasie Jasiu zrobił niesamowite kroki rozwojowe, bo Jasiu zaczął rozróżniać swoją prawą nogę, wkładał do prawego bucika, a lewą nogę wkładał do lewego bucika. Już zaciskał sznurówki, nikt mu nie pokazał, jak kokardki się robi. Czyli Jasiu zrobił progres. Ludzie, którzy są skupieni na negatywności, nie będą widzieć progresów, pozytywnych rzeczy. I to jest następna strata, że ludzie, którzy dużo narzekają, nie widzą realnej pozytywności. To jest coś niesamowitego, więc nie chodzi o to, żeby zakładać różowe okulary i na wszystko patrzeć na zasadzie: wow, świat jest piękny, nie ma problemów. Ale ludzie, którzy zaczynają narzekać, to tworzą historię, w którą wierzą, to znaczy nagle widzą tylko zło. I przykład konkretny z życia. Jeden z braci był na takiej placówce, gdzie tej placówce się dobrze powodziło. Odwiedziłem tę placówkę, gdzieś miałem kazania, rekolekcje. No i jest niedziela, piękny dzień, obrus biały, można powiedzieć, na stole, śniadanie, wszystko jest, 3 rodzaje sera, 4 rodzaje pieczywa, no wszystko, wędliny. I przychodzi brat i patrzy na ten stół i mówi tak: znowu nie ma nic do jedzenia. Ja tak patrzę mu w oczy, czy on sobie nie kpi, nie żartuje, prawda? Ale nie, on bardzo poważnie pochmurniał, mówi: znowu nie ma nic do jedzenia. I wyszedł. I to jest obraz tego, że ludzie, którzy dużo narzekają, naprawdę nie będą widzieć 3 rodzajów pieczywa, nie będą widzieć 4 rodzajów sera, czy nie będą widzieć 5 rodzajów jajek na przykład, nie wiem, przyrządzonych, 10 kolorów na śniadanie. I to jest rzeczywiście choroba, która może bardzo mocno nas dotykać i może powodować, że nie będziemy przeżywać szczęścia w naszym życiu. Nie dlatego, że nie mamy powodów do szczęścia. I w końcu argument też, że narzekanie szkodzi na zdrowie. Ponieważ człowiek jest jednością psychofizyczną, duchową, prawda, społeczną, ten wymiar narzekania będzie również dotykał jego sposobu myślenia, funkcjonowania, zdrowia. Narzekanie jest szkodliwe dla zdrowia. W organizmie rośnie stężenie hormonu stresu, kortyzol, podwyższa się ciśnienie, pojawiają się częstsze problemy z sercem, zwiększa się ryzyko otyłości, osłabienia się układu odpornościowego i tak dalej. Rzeczywiście zobaczcie, wszyscy, którzy być może są w kontekście studiów medycznych czy po studiach, wiedzą, że stres przewlekły nie działa dobrze na system immunologiczny organizmu. Teraz ludzie, którzy dużo narzekają, to jest tak, jakby przedłużali w swoim organizmie ten stres przewlekły. Czyli cały czas jest źle. I te źle cały czas oni przeżuwają, więc organizm, umysł, mózg dostaje tą informację. Były nawet takie artykuły, że narzekanie szkodzi na mózg. Nie ma wielu badań na ten temat. Oczywiście są pewnego rodzaju pośrednie dowody, które mogą wskazywać to rzeczywiście, że narzekanie może szkodzić na mózg. Tak jak myślenie o czymś pozytywnym może wzmacniać te części mózgu, które odpowiadają za pozytywność, tak myślenie negatywne może rzeczywiście też wpływać na nasze kwestie procesowania myślenia. Niektórzy, kiedy chronicznie narzekamy, stres się wzmacnia, a przez niego różne dolegliwości chorobowe. Niektórzy twierdzą, że 70-80% wizyt lekarskich wiąże się właśnie z problemem stresu przewlekłego. I to jest też taka kwestia, żeby popatrzeć, że no, czasem tak żartuję, jak jestem w środowisku, gdzie dużo narzekają ludzie, to mówię, słuchaj, idź do przełożonych po dodatkową wypłatę szkodliwego za kontekst, w którym ty pracujesz, bo jak strażacy czy górnicy dostają dodatkowe pieniądze za to, że ryzykują zdrowie swoje, tak jeśli przebywasz w środowisku, w którym ktoś dużo narzeka, powinieneś od kogoś wziąć dodatkową wypłatę za to, że no, ta osoba może szkodzić twojemu zdrowiu psychicznemu. W końcu zobaczcie, narzekanie nie rozwiązuje problemu. Mówienie o problemie nie rozwiązuje tego problemu. 75% przypadków zamiarem osób narzekających nie jest osiągnięcie jakiejś realnej zmiany. Do rozwiązania problemu potrzebujemy tego myślenia refleksyjnego, myślenia szerszego, analizowanie, krytyczne myślenie. W narzekaniu najczęściej jest bardzo powierzchowne myślenie. Kiedy narzekam, że moi piłkarze przegrali, moja ulubiona drużyna, to bardzo często nie znam bardzo skomplikowanych proceder trenera, tych biegaczy, zdrowia, sytuacji jakiejś określonej. Czyli narzekanie jest często taką powierzchowną pewną narracją, odbiorem rzeczywistości. I w końcu ważny taki argument, narzekanie jest chorobą duszy. Papież Franciszek kiedyś powiedział takie słowa. Czy można woleć porażkę, przygnębienie lub zmęczenie niż uzdrowienie, niż pocieszenie, niż nadzieję? Może się to wydawać dziwne, ale tak często się dzieje w życiu chrześcijanina, który ulega skłonności do narzekania i niezadowolenia. A jest to prawdziwa choroba duchowa. I nie chcę wam wzmocnić katalogów grzechów, ale papież mówi, że ten problem również dotyka wymiaru duchowego, nie tylko relacyjnego, nie tylko mojego sposobu myślenia, samopoczucia, emocji, ale narzekanie będzie dotykało również wymiaru tej relacji między mną a Panem Bogiem. I papież kontynuuje tak. Dlaczego narzekanie jest złem? Ojciec Święty odpowiada, narzekanie jest czymś złym nie tylko wobec innych, ale także kiedy narzekamy na samych siebie, kiedy wszystko wydaje nam się gorzkie. Narzekania są złe, bo odbierają nam nadzieję. Nie podejmuj tej gry, by żyć narzekaniem. I to jest mocny argument. Narzekanie odbiera nadzieję. Jeśli Duch Święty, paraklet, obrońca, pocieszyciel, można powiedzieć, że to jest zupełnie inny język i narzekanie to jest zupełnie inny styl komunikacji. Jeszcze pozwólcie, że przytoczę myśl papieża Franciszka, ponieważ w wielu miejscach okazuje się, ja kiedyś miałem wątpliwości, czy ten temat jest sens mówić na rekolekcjach, czy podejmować na różnych warsztatach. I w tym dniu papież Franciszek jeszcze powiedział takie słowa, zresztą wielokrotnie o tym mówi, na temat narzekania. Powiedział tak, jakże często obwiniamy innych, społeczeństwo, świat za wszystko, co nam się przydarzyło. Zawsze jest to wina innych, ludzi, rządzących, pecha. Wydaje się, że problemy zawsze pochodzą z zewnątrz, a my spędzamy czas na rozdzielaniu win. Lecz spędzanie czasu na obwinianiu innych to marnowanie czasu. Stajemy się zagniewani, zgorzkniali i trzymamy Boga z dala od swojego serca. Jak ci ludzie z Ewangelii, którzy narzekają, gorszą się, wykucają i nie przyjmują Jezusa. Nie możemy być prawdziwie ludźmi religijnymi narzekając. Dosyć mocne zdanie. Nie możemy być prawdziwie ludźmi religijnymi narzekając. Gniew, uraza i smutek zamykają drzwi Bogu, stwierdził Ojciec Święty. I w kontekście życia duchowego, choć nie jestem biblistą ani ekspertem, ale pozwólcie, że przytoczę wydarzenie z Księgi Wyjścia, rozdział 15, kiedy Izrael doświadcza wielkiej interwencji Pana Boga. Mojżesz wyprowadza lud z niewoli egipskiej i zaczynają się cieszyć, śpiewać pieśń pochwalną. I ciekawe, że zaraz po odśpiewaniu tej pieśni triumfalnej możemy czytać dalej, że szybko zaczynają być niezadowoleni, szybko zaczynają szemrać, narzekać. Och, ta cebula w Egipcie, och, ten czosnek, prawda? I co to znaczy? Że ludzie, którzy narzekają, nie będą widzieć albo nie doświadczają, albo nie widzą, bardziej tak, interwencji Pana Boga, czyli cudów, które Bóg działa. Czyli jeśli dużo narzekamy, będzie bardzo nam trudno uwielbiać Boga, śpiewać pieśni dziękczynne, wielbić Pana Boga, bo nie widzimy interwencji Pana Boga. I co robi ten lud wybrany? Narzeka. No dobrze, są na pustyni, zaczyna być trochę trudniej, nie mają wody, więc narzekają, chcielibyśmy pić wodę. No to Bóg dokonuje cudu, jest Meriba, ze skał wydobywa wodę dla ludu. Wow, cieszą się, mają wodę. Ale znowu nie żyją tym faktem pozytywnym, że Bóg ich o nich dba, chroni ich cały czas. Więc są na pustyni, zaczynają być głodni, mówią, jesteśmy głodni. No to co? Bóg daje mannę. Ale jedzą tą mannę, no tyle razy tą mannę, jeśli to mówią, no znudził nam się to pokarm, ta manna. Co Bóg robi? Daje przepiórki. Cały czas Bóg prowadzi ten lud, który jest malkontentny. Można powiedzieć, że te wyjście, 40 lat wychodzenia z Egiptu, to jest czas, kiedy oni potrzebowali, tu chyba nie będzie dobrej nowiny dla nas, żeby wyjść z niewoli Egiptu, który jest w głowie. Narzekanie to jest taki Egipt, który mamy w głowie. I teraz Bóg może nas realnie wyprowadzić z Egiptu fizycznie, z różnych chorób, z różnych sytuacji, ale chodzi o to, żeby uwolnić się z tego Egiptu wewnątrz, który jest w nas. Dlatego ten lud tyle szedł i tyle się uczył pedagogiki tego, że Bóg jest. Ego eimi, Bóg jest, ja jestem, ja Cię chronię, ja Cię towarzyszę. I zobaczcie, jak nam jest ciężko wejść w tą mentalność, że Bóg jest w naszym życiu. I kiedy patrzymy na to słowo szemranie w kontekście jeszcze wiary, to znajdziemy bardzo dużo cytatów w Starym Testamencie, ale w Nowym Testamencie w kontekście szemrania. Zobaczcie, kiedy Jezus też mówi, ja jestem chlebem żywym, to Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział, jam jest chleb, który stąpił z nieba. Szemranie uczniów. Wówczas, gdy liczba wzrastała, heleniści zaczęli szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Albo szemranie z powodu bliskości Jezusa do grzeszników. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie i mówili do Jego uczniów, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami. Można powiedzieć, że Jezus spotykał się z tym szemraniem. To szemranie jest w pierwszym kościele. Dlatego w listach świętego Pawła mamy bardzo wprost takie określenie. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. Albo na przykład okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. W księdze Syracha mamy takie piękne słowa, strzeżcie się więc próżnego szemrania, tu mamy to słowo próżne szemranie, powściągnijcie język od złej mowy, bo i skryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe zabijają duszę. I później ten, kto posiada wiedzę, nie będzie narzekał. I nie chodzi o taką wiedzę teoretyczną, czym jest narzekanie, ale bardziej chodzi o wiedzę, wgląd w siebie, w swoje myśli. Ktoś, kto zaczyna pracować nad narzekaniem poważnie, zaczyna mieć wgląd w swoje myśli, w swoje słowa, zaczyna mieć wgląd również w swoje życie. I to jest bardzo pozytywne. I teraz może przejdziemy już do tematu związanego, co może nam pomóc, jakie lekarstwa możemy zastosować na tą chorobę cywilizacyjną, byśmy powiedzieli chorobę współczesną. Pierwsze, najlepsze lekarstwo, ponieważ narzekanie to jest magnes przyciągania emocji trudnych, takie jak złość, żal, zawiść, prawda, to praktykowanie wdzięczności, to jest przyciąganie emocji pozytywnych. Wdzięczność jest niesamowitym takim panaceum, można powiedzieć, na wiele różnych chorób. Jeśli ktoś zna balsam kapucyński, to czasem ludzie przychodzą, ojcze, na co ten balsam kapucyński, się pytają, to najlepsza odpowiedź, proszę pana, na wszystko. Działa na wszystko. I trochę wdzięczność to jest taki balsam, który naprawdę według dzisiejszych odkryć naukowych, nie tylko z psychologii pozytywnej, wdzięczność jest lekarstwem na bardzo wiele różnych problemów. Jeden z dzisiejszych problemów to jest właśnie wzmacniająca się depresja, pewien smutek, niezadowolenie, brak sensu życia. I ludzie, którzy praktykują wdzięczność, wzmacniają poczucie dobrostanu. To jest bardzo ważny element. Ale jakie są korzyści z praktykowania wdzięczności? Że ona jest antidotum na toksyczną, powiedzmy, sprawę ciągłego niezadowolenia. Kiedy praktykujemy wdzięczność, czyli nie wiem, patrzymy, jakie były 3 rzeczy dobre dzisiaj, 5 rzeczy dobrych. Ludzie, którzy więcej praktykują wdzięczność, więcej widzą. To jest pewnego rodzaju niesamowita sytuacja, a ludzie, którzy praktykują wdzięczność, wzmacniają poczucie wartości i mają wyższą samoocenę. Nie chodzi o to, że mają przekarmione, wchodzą w sytuację narcyzmu, jakiegoś skupienia tylko się wyłącznie na swoim ego, ale mają te prawdziwe, widzą wady, ale widzą cnoty w swoim życiu. Jeśli ktoś ma za dużo, jest skupiony na swoich wadach, praktykując wdzięczność, zaczyna widzieć cnoty. Nie? Jeśli teraz ktoś ma dużo cnót, praktykuje wdzięczność, to widzi, że to dobro, które ma, to nie tylko wynika z jego wysiłku, ale dlatego, że inni ludzie są w moim życiu. Więc wdzięczność rozszerza perspektywę. Dalej, ci, którzy praktykują wdzięczność tak naprawdę psychologia mówi, że to jest postawa prospołeczna. Czyli kiedy wyrażamy sobie wdzięczność, to wzmacniamy motywację, żeby czynić dobro. I to jest bardzo ważne. Jeśli komuś nie podziękujesz za drobną rzecz, to w tej osobie osłabia się motywacja, żeby czyniła dobrze tobie albo komuś innemu. W końcu wdzięczność jest takim też lekarstwem na różnego rodzaju, zobaczcie, choćby nawet toksyczną potrzebę porównywania się z drugim człowiekiem. Nie? Jeśli ktoś praktykuje wdzięczność, to ja nie mam potrzeby być zawistny, że mój sąsiad ma lepszy samochód, czy ma lepszą kuchenkę, czy ma większy dom. Ja jestem zadowolony z tego, co ja mam. I ciekawe, że wdzięczność działa pięknie, jest w psychologii taki termin jak adaptacja hedonistyczna. Adaptacja hedonistyczna działa bardzo ciekawie, bo jeśli coś dobrego się wydarzy w naszym życiu, to adaptacja hedonistyczna osłabia nam to, powracamy do punktu zerowego, naturalnego, czyli było wydarzenie wielkie, nagle zapominamy, wracamy. Ktoś, kto praktykuje wdzięczność, to wzmacnia poczucie radości z tej pozytywności, która była w życiu. I uwaga, ciekawy mechanizm adaptacji hedonistycznej. Kiedy się dzieje źle, to kiedy ktoś praktykuje wdzięczność, to z tego dołu, nizin, szybciej można wejść do poziomu naturalnego. Czyli praktykowanie wdzięczności jest po to, żeby utrzymać pewną pozytywność dłużej, żeby ona była bardziej komunikatywna. Tak jak czasem jemy jedzenie, niekiedy te jedzenie, jak szybko jemy, prawda, to ono mniej jakby daje energię temu ciału, jak potrafimy je celebrować, no jest to korzystniejsze dla naszego życia. I tak samo praktykowanie wdzięczności, kiedy są złe, trudne doświadczenia w naszym życiu, to szybciej wychodzimy do, powiedzmy, do tych stanu neutralnego albo bardziej pozytywnego. I tutaj może zatrzymam się, żeby nie rozwijać tematu wdzięczności, ale jeden z autorów zauważył taką ciekawą myśl, powiedział, że w codziennym życiu wyraźnie widać, że to nieszczęście czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność czyni nas szczęśliwymi. I to nauka dzisiaj potwierdza, że jeśli chcesz być szczęśliwy, to praktykuj wdzięczność. To jest najkrótsza, najprostsza metoda, żeby wzmacniać poczucie dobrostanu i to jest lekarstwo najbardziej skuteczne na malkontentstwo. Kiedyś z takim bratem rozmawiałem, który miał duży kryzys i naprawdę każdy telefon do niego, a co drugi dzień dzwoniłem, to było związane z falą frustracji. I w pewnym momencie tak mówię z szapki, mówię, ty, hej, kolego, zmienię imię, Józek, powiedz mi 5 rzeczy dobrych, które się wydarzyło. Myślałem, że nie będzie w stanie powiedzieć, a nagle mówi mi o 5 rzeczach dobrych. Teraz zobaczcie, to nie znaczy, że tych rzeczy dobrych nie ma w życiu, tylko on nie miał kontaktu z nimi. Te 5 rzeczy dobrych zauważyć to jest ćwiczenie naszego mózgu, pewnej zdolności, percepcji, żeby zauważać fakty pozytywne w naszym życiu. I to jest ćwiczenie, tak jak ćwiczymy, żeby się ruszać, ćwiczymy, żeby się uczyć języka obcego, tak mózg możemy ćwiczyć do tego, by naprawdę spotykał się, miał kontakt z pozytywnością, z realną pozytywnością w naszym życiu. Kolejna metoda, która jest, to jest odciąć się od źródeł frustracji. Papież Franciszek, była kiedyś taka akcja, dostał od takiego psychologa Salvo Noe taką tabliczkę, napis Vietato Lamentarsi, czyli zakaz narzekania. I on tabliczkę tą, znak stopu było i tam było napisane dlaczego, przykleił na drzwiach domu świętej Marty, gdzie przyjmował różnych ludzi. Czyli zobaczcie, trochę taka strategia, hej, nie przychodźcie do mnie, nie marudźcie. Nie? Rozmawiajmy konstruktywnie. I coś takiego sobie myślę, że czasem w niektórych naszych strefach publicznych, czy gdzie przebywamy, można by było stworzyć takie strefy bez narzekania, ale spróbować się odciąć od źródeł, które są toksyczne dla mnie. Kiedyś spotkałem takiego człowieka, który był smutny, minę miał napiętą, prawda, takie napięcie w całym ciele i widzę, że cały czas narzeka. A ja mówię, on mówi tak, no bo w telewizji to się dzieje, to oglądam tyle różnych programów, wiadomości innych, nie? A ja mówię, ile razy pan ogląda te wiadomości? No, z 15 razy. Ja mówię, to po co pan tyle ogląda? Niech pan 2 razy obejrzy. Zobaczcie, niekiedy my się wystawiamy, epatujemy się na frustrację, bierzemy tą frustrację do naszego organizmu, psychiki tym żyjemy. Więc po co? Zadbaj o higienę swojego umysłu. Zadbaj o higienę swojego komunikatu, dialogu z kimś. O higienę swojego domu, psychiki. I to jest niekiedy jest dobrze. Jeśli jest ten brat toksyczny, ktoś toksyczny, spróbuj się od niego odciąć tam, gdzie możesz. Gdzie nie możesz się odciąć, spróbuj zbudować pewną granicę. Nie rozmawiajmy dzisiaj o tym, się różnimy. Ty masz inny świat polityczny, ja mam inny. Może o tym nie rozmawiajmy dzisiaj. Nie? Albo w okresie świąt na przykład. Trzecia metoda, ja je wymienię, będzie takie pragnienie, żeby je pogłębić, bardziej wyjaśnić, to myślę, że w pytaniach bardzo was zachęcam do tego, żeby zapytać o jakieś metody bardziej konkretnie. Ale taka prosta metoda się nazywa metoda papier zniesie wszystko. Kiedyś sam doświadczyłem, to co polecam, próbuję sam doświadczać na swoim życiu. Miałem takie doświadczenie, że przełożony coś mi powiedział. Ja to zinterpretowałem negatywnie. Mówię, o czekaj Piotr, bo mówiliśmy o takiej metodzie, papier zniesie wszystko. Więc wziąłem kartkę, zacząłem pisać. Powiedział mi to i to. I ciekawe, kiedy zacząłem pisać, zobaczyłem, że wcale on mi tego nie powiedział. Że moja interpretacja jest taka. To jest różnica. Kto coś powiedział, jak ja przeżywam te słowa. I kiedy zacząłem pisać, konfrontować się z swoimi myślami, które są na piśmie, zobaczyłem, że ja już się przekręciłem. Okay? Ale powiedzmy, że dobrze usłyszałem, więc napisałem to, co mi powiedział, było raniące albo nie było doceniające. To wtedy mamy taką możliwość. Dobra, rozpoznałem to, napisałem. I to był poranek. I mówię tak, Piotr, czy chcesz teraz ruminować, czyli przeżuwać cały czas te treści, te doświadczenie, czy być może chcesz to zostawić, rozpoznałeś to, uznałeś, zostaw to na biurku i ukierunkuj swój umysł, swoje serce na coś, co jest pozytywne, konstruktywne. I tak zrobiłem. Wiecie, jaki miałem piękny dzień, twórczy, wtedy bardzo dużo napisałem. Nie? Miałem naprawdę niesamowity dzień. Ale teraz zobaczcie, więc kto ma kontrolę nad narzekaniem? Jest taki czynnik właśnie, kto będzie miał wiedzę, nie będzie narzekał, powiedzieliśmy. To jest czynnik 2W, wiedza i wybór. Jeśli masz wiedzę o swoim narzekaniu albo co narzekanie robi z tobą, to możesz dokonać drugie wy, podjąć, to jest wybór, co chcesz z tym zrobić. I teraz ja miałem frustrację i albo będę epatował swój umysł tą frustracją, albo tą frustrację odłożę, ją doceniłem, nie lekceważę, pod dywan nie zamiatam, tylko ją widzę, ale nie chcę dzisiaj żyć tą frustracją. Nie chcę, żeby ona mnie cały czas katechizowała. Odkładam. Kiedy będę chciał powrócić, to przeczytam, być może w końcu konstruktywnie następnego dnia z nim pogadam, słuchaj, to mnie dotknęło, kiedy to i to powiedziałeś. Prawda? Papier zniesie wszystko. Ciekawa ta metoda, bo w psychologii są tak zwane metody samopomocowe. Pisanie o swoich emocjach trudnych jest takie, daje pewną formę katarzis. Nie zdążę w tym wykładzie powiedzieć o tych potrzebach psychologicznych, ale jedną z potrzeb, dlaczego my narzekamy, to jest właśnie potrzeba oczyszczenia katarzis. Czyli wypowiadamy swoje frustracje, żeby poczuć ulgę. I uwaga, to działa, kiedy zdarza się od czasu do czasu. Kiedy codziennie epatujesz kogoś albo siebie tą frustracją, ten mechanizm już nie działa. Były nawet takie doświadczenia, chyba to Amerykanom się zaproponowało, żeby jeden dzień w miesiącu, powiedzmy 16 narzekać. Nie? I kiedy ten dzień, który był pozwolenie na narzekanie przychodził, to ludzie nawet nie chcieli narzekać, bo już się oduczali. U nas w Polsce to jest niemożliwe, żeby wytrzymać cały miesiąc bez narzekania, ale w tygodniu, zobaczcie takie ćwiczenie, spróbujmy piątek albo czwartek poświęcić dzień na malkontenctwo. Zielone światło na narzekanie. Ale spróbuj 6 kolejnych dni nie narzekać. Spróbuj. Nie? Całkiem takie wydaje się możliwe. Więc papier zniesie wszystko. To jest to, że te uczucia przeżywamy na papier i ten papier możemy wyrzucić i możemy o wszystkim napisać. Jest to jakaś forma terapeutyczna. Tutaj nie będę pokazywał wam pewnych źródeł, ale oczywiście są takie książki, które jest terapia przez pisanie. Tylko powiem, że to jest, bazuje to trochę na takich innych nurtach związanych, które się używało w psychoterapii i używa. Czwarty sposób radzenia sobie z malkontenctwem to jest właśnie te wyzwanie, które chcę wam wszystkim rzucić i tym, którzy będą oglądać tą konferencję, żeby przeżyć 21 dni ciągiem bez narzekania. Will Bowen to jest taki amerykański pastor, kiedyś zaproponował swojej społeczności coś takiego i Amerykanie, żeby przeżyć 21 dni bez narzekania, to zajmowało im to od roku do półtorej roku, czyli wcale nawet dla nich to nie było takie łatwe. I on wymyślił coś takiego, dał wszystkim takie silikonowe bransoletki i mówi tak, kiedy nie narzekasz, to nałóż sobie to na rękę. Może to być ten gadżet, może być jakiś inny. Chodzi o to, żeby coś ci przypomniało, że dzisiaj nie narzekasz. I kiedy złapiesz się na tym, że narzekasz, no to albo zmień na drugą stronę, albo zmień na drugą rękę, prawda? Albo schowaj do kieszeni. To ma ci przypominać, że walczysz z narzekaniem. U nas fiolet to jest to symbol zmiany też, prawda? Wielki post mamy, adwent jest nawrócenia, więc możemy ten kolor zaakceptować, że to jest chce zmienić coś. I on, wyobraźcie sobie, żeby przeżyć 21 dni bez narzekania, to takie silikonowe obrączki musiał 4 czy 5 zużyć. Tyle razy ściągał. Nie? Więc ja nie mam dla wszystkich po 4 czy po 5, ale jeśli ktoś chce przyjąć wyzwanie, spróbować przeżyć 21 dni bez narzekania, to zapraszam. Już ileś lat głoszę ten temat, tylko jeden student się zgłosił, że mu się udało to zrobić, więc mogę tylko ponarzekać, że on się zgłosił, bo myślałem, zawsze głosiłem taką tezę, że nie spotkałem człowieka jeszcze, który by udało mu się nie narzekać 21 dni. Ale to ćwiczenie jest dosyć ciekawe, bo jeśli zaczniecie pracować, tam są pewne 4 etapy wychodzenia z malkontenctwa. Pierwszy etap to jest nieuświadomiona niekompetencja, czyli na przykład ja nie wiem, że narzekam, czyli kiedy zaczynam pracować, nagle widzę, że ja narzekam. I teraz mam uświadomioną niekompetencję, czyli już wiem, że narzekam, ale nie mam kompetencji, żeby z tego wyjść jeszcze. To jest drugi bardzo ciekawy etap, że wiem, że narzekam, ale jeszcze nie daję rady nie narzekać. Mój samochód wjeżdża w kolejny za tirami, jadę, po prostu mój mózg jest przyzwyczajony do narzekania. I później jest ciekawe, uświadomiona kompetencja, to kiedy ja już wiem, że narzekam, ale już mam kompetencję. Ten trzeci okres bardzo już cieszy, bo ja się cieszę, że już mi się udaje. I taki przykład z mojego życia, kiedyś jestem na refektarzu, czyli nasza jadalnia, i przychodzi taki mój współbrat, profesor, i mówi, ale ci studenci się w ogóle nie uczą. A ja już byłem w okresie pracy nad narzekaniem, więc miałem wgląd w swoje myśli, te, które chcę wypowiedzieć. I to, co bym zrobił spontanicznie, naturalnie, to powiedział, wiesz, moi też się nie uczą, nie? Ale mówię, po pierwsze, to nie jest prawda. Po drugie, nie chcę z nim tworzyć chóru malkontentów, więc co ja mogę zrobić? Wiedza i wybór. I mówię, słuchaj, wiesz, ja mam dobre doświadczenie ze studentami. Moi są pełni, którzy mają pasję, są bardzo ciekawi ludzie. I zacząłem mu opowiadać konkretnie o doświadczeniach studentów, którzy naprawdę mają niesamowity potencjał. Oczywiście rozmowa długo nie trwała, bo on chciał sobie ponarzekać, więc że tak powiem, skończył. Ale ja miałem ogromną satysfakcję, bo nie oceniłem go krytycznie. Zobaczcie, ktoś, kto zaczyna pracować nad swoim narzekaniem, zaczyna być bardziej cierpliwy do siebie i do innych ludzi. Bo wie, że nie jest to łatwe wyjście. Więc ja go nie oceniałem, a z drugiej strony się cieszyłem, że nie wpadłem w kolejne narzekania. Normalnie bym wpadł. Są pewnego rodzaju, inną potrzebą, która jest pod narzekanie, to jest potrzeba komunikacji, inicjacji i podtrzymywania komunikacji. Przykład na targach książek katolickich w Warszawie. Tam jest często taka przestrzeń na przerwę obiadową. Jest namiot, prawda, wszystkie miejsca są zajęte, jest jeden stolik wolny, siedzi tam pani w moim wieku, w średnim wieku. I przychodzę i tak sobie myślę, okej, chciałbym zacząć konwersację z tą panią. Już mam wgląd lepszy w swoje myśli. I mówię, jakbym zaczął klasycznie konwersację? Bym zaczął tak, czy pani ryż jest tak samo suchy jak mój? Ale mówię, złapałem się, okej, nie chcę tak zaczynać. To mówię tak, proszę pani, czy pani ryba jest tak samo dobra jak moja? Bo była też ryba, nie? Więc zobaczcie, mamy wybór, nie? Naturalnie gdzieś będziemy inicjować od narzekania, ponieważ łatwiej jest nam utrzymać konwersację. Siedzimy w pociągu, w tramwaju, jak czasem rozmawiamy, dzisiaj coraz mniej. No więc to jest takie ułatwienie trochę w tej komunikacji. Ta praca 21 dni bez narzekania to daje nam wgląd w świat myśli, w świat słowa i również działania, czyli naszego jakości życia. Will Bowen cytuje wypowiedzi osób, którym udało się ten program przeżyć. Mówi tak, jedna osoba, moje życie stało się pełniejsze, szczęśliwsze. Inna osoba pisze, perspektywy, jakie rysuje się przed moją firmą, są ciekawsze niż kiedykolwiek przedtem. Okazało się, że ten ruch zaczęli nie tylko jego parafianie robić, ale to książka Świat bez marudzenia została przetłumaczona na 80 różnych języków. Czyli się okazuje, że ten problem nie dotyka tylko Polaków, prawda? Ale dotyka wielu jeszcze innych. Później ktoś napisał, stałem się spokojniejszy. Wreszcie dostrzegam to, co jest dobre. Wysypiam się lepiej. Zmieniłem sposób myślenia o sobie i o innych. Odmieniło się całe moje podejście do świata. Stałem się mniej krytyczny wobec siebie. Ogromna ilość świadectw ludzi, którzy weszli na drogę pracy z tym malkontentem. Co ciekawe, jeszcze powiem, że to wcale nie jest łatwe. Praca nad malkontentem wymaga pewnej pracy nad całą swoją osobą. Więc to wymaga dużo wysiłku, zaparcia. I trzeba nieustannie pracować. Ten czwarty etap, o którym nie wspomniałem, w tych etapach wychodzenia według Willa Bowena, to jest wtedy, kiedy ja już nie muszę pracować, po prostu nie muszę też narzekać. Jakby już nie mam potrzeby. On to nazywa, że fabryki z produ są zamknięte. Po prostu one już nie są potrzebne. I jest taki stan, ja to nazywam trochę ewangelicznie, że rodzi się nowy człowiek. Już nie mam potrzeby oceniać, krytykować, cały czas czarnowictwo mieć, być malkontentem. Już nie mam potrzeby. Nie mam korzyści, nie chcę tych korzyści, pseudo korzyści. Dobrze, kochani. I jeszcze taka ciekawa też metoda z pracy z wewnętrznym narratorem, metodą, którą możemy my wykorzystać również Słowo Boże. Nie chodzi o to, żeby Słowo Boże było instrumentalne traktowanie, żeby się poprawić nastrój albo sposób myślenia, ale tu właśnie w tej prezentacji początkowej było, my czytamy dobrą nowinę i można zadać sobie pytanie, czy ta dobra nowina jest ucieleśniona w naszym życiu, w naszym słowie. I teraz, jeśli duchowość nie przekłada się na nasze życie, na nasz sposób myślenia, funkcjonowania, podchodzenia do problemów, coś nie gra w tej duchowości. I tutaj w tym kontekście duchowość powinna dotykać również tego tematu w naszym życiu. My możemy mieć wewnętrznego krytyka, pewne myśli w środku w nas, które mogą być toksyczne względem nas samych, względem drugiego człowieka, względem świata, sytuacji i względem Pana Boga. I teraz, kiedy ja czytam Słowo Boże, to się mentalizuję tym Słowem Bożym. Dzisiaj bardzo potrzebujemy tego światła i tego Słowa Bożego, które będzie większą katechezą niż być może mój sposób widzenia świata. Nie? I to chodzi o to, żeby przyjąć właściwie narrację Pana Boga. Przykład. Jeden z naszych braci, już świętej pamięci, był bardzo lubiany przez wszystkich, ale sobie sam mówił bardzo często tak. Nikt mnie nie kocha. Nikomu nie zależy na moim życiu. Nikt mnie nie szanuje. I teraz miał wewnętrznego narratora, który powodował to, że się czuł gorzej, mimo że bracia mu dawali pozytywne komunikaty. I teraz, kiedy ja czytam Słowo Boże, to ja zaczynam słuchać, drogi jesteś w moich oczach. Cudownie mnie stworzyłeś, Psalm 139, nie? W niektórych tłumaczeniach mówi, cudownie Panie mnie stworzyłeś. Czyli spotykamy się z pewną katechezą pozytywną o nas samych. Bóg, który nas uzdrawia, uzdrawia nasz sposób patrzenia na nasz świat. Jest taka metoda Ewariusza z Pontu, kontrargumentów, który naliczył 600 różnych ponad negatywnych autosugestii i powiedział coś takiego, że nad każde te negatywne autosugestie w Piśmie Świętym możemy znaleźć słowo, które będzie leczące. Czyli my jako ludzie wierzący mamy dostęp do Słowa Bożego, które może nas też katechizować z tych natrętnych, negatywnych myśli. Może tyle, żeby nie iść dalej. Kolejna taka metoda to jest tak, żeby zadbać o zdrowy humor. Jeden z profesorów, takiego, który podziwiam, który pokazał mi też kierunek psychologii pozytywnej, Richard Snyder, jemu się przypisuje te zdanie, że jeżeli nie potrafisz się śmiać z samego siebie, to znaczy, że utraciłeś najlepszą rozrywkę w życiu. I to jest zdrowy humor. Uwaga, ten zdrowy humor i w ogóle humor jest zdrowy wtedy, kiedy ja się z nim czuję dobrze i ty się czujesz dobrze. Kiedy w humorze ja kpię z ciebie, albo ironizuję, albo szydzę, to może być spowodowane to, że ja się czuję dobrze, ale ty się nie czujesz dobrze. To jest humor tak zwany agresywny, nie jest zły. Albo może być humor samodeprecjonujący. To jest wtedy, kiedy ja kosztem siebie, mojego poczucia wartości powoduje, że inni się czują lepiej. Czyli zaniżam wartość siebie po to, żeby inni się czuli lepiej. Też będzie zły. Dobry humor to jest ty masz się dobrze i ja mam się z tym humorem dobrze. Taki humor jest błogosławieństwem, zwłaszcza kiedy jest stres, kiedy jest napięcie. To nie jest lekceważenie świata. Ale uwaga, może być sytuacja taka, że ktoś właśnie tym humorem rani człowieka. Właśnie ironia, kpina, drwiny to jest bardzo często mechanizm, którym jest człowiek próbuje właśnie w sposób w białych rękawiczkach komuś uczynić krzywdę. Więc mówimy tu o takim dobrym humorze. Humor i cierpliwość to wielbłądy, które mogą cię przewieźć przez każdą pustynię, powiedział Phil Bosmans, flamandzki kapłan, poeta. Kolejna metoda, taka już siódma i później ósma, już będzie ostatnia, psalmy lamentacyjne, ale pozwólcie, że jeszcze wspomnę o podejściu doceniającym. I może, żeby tutaj w teorię nie wchodzić, to znowu przedstawię to na przykładzie doświadczenia. Znacie to określenie, że obraz mówi więcej niż 1000 słów. Niekiedy doświadczenie będzie mówiło więcej niż, prawda, kilka obrazów nawet. I takie doświadczenie, jak studiowałem psychoterapię w Rzymie, to był ze mną taki mój współbrat, się nazywał Gianfranco. Gianfranco był z Neapolu, miał długie włosy, był taki szerszy niż ja, bardzo sympatyczny brat. Humorystyczne, wszyscy studenci go bardzo lubili. I mieliśmy tak zwane zajęcia, które się nazywały role playing, czyli odgrywaliśmy, jeden był terapeutą, drugi był wchodził w sytuację pacjenta, czyli odgrywał jakąś chorobę, jakąś trudność i była pani profesor, która nad tym procesem grupowym czuwała. I Gianfranco był zawsze taki odważny, wiecie, jak w Neapolu ktoś jedzie i się zatrzymuje na czerwonym świetle, to może spowodować wypadek, nie? Więc tam są inne reguły. I Gianfranco był taki otwarty, bardzo żywy, zawsze jak była jakaś propozycja, on się pierwszy zgłaszał, no i to był pierwszy roleplaying, on się zgłosił, chce być terapeutą. I uwaga, po tej terapii każdy z nas studentów mógł powiedzieć, co było dobrego, co było być może nie do końca dobrego w tym procesie. Ponieważ to był mój współbrat, to ja sobie pomyślałem, to ja go pierwszy skrytykuję. Nie? Dlaczego nie? Bo mówię o podejściu doceniającym. I teraz, kiedy powiedziałem tak, no to mówię, zacznę od pozytywnych rzeczy. Gianfranco, zrobiłeś to dobrze i to dobrze. Wyliczam konkrety. A teraz ci powiem, co można poprawić w swoim procesie terapeutycznym. Ale profesorka do mnie mówi, Pietro, basta. Czyli Piotr, wystarczy. Ja mówię, no nie wystarczy, bo nie powiedziałem, co Gianfranco zrobił źle. Więc podnoszę rękę, signora, io, proszę, ja muszę, nie? A ta pani mówi do mnie znowu, profesorka, nie, Piotro, siadaj, basta. A wtedy coś mnie tak nosiło bardzo i po raz trzeci wyciągam rękę i mówię, signora, io devo, proszę pani, ja muszę to powiedzieć, nie? A ona tak na mnie patrzy, Piotr, wstanie, nie? Bo siedzieliśmy w grupie, ja tak wstałem, ona podchodzi do mnie i mnie obejmuje. Ja taki w jej objęciach, nie wiem o co jej chodzi, objęła mnie, chwilę mnie przytrzymała, mnie puściła i dalej zaczęła prowadzić lekcję, wykład. Ja usiadłem skołowany, mówię, o co jej chodziło, nie wiem. Nie? Po latach zrozumiałem dwie mądre rzeczy, które się wydarzyły, które są światłem właśnie doświadczenia na pewne sytuacje. Po pierwsze, jeśli chcemy komuś powiedzieć krytykę, to powiedzmy to z miłością. Ona powiedziała mi basta, 3 razy mi powiedziała nie, ale pokazała mi to z miłością. Dała mi poczucie pewnego bezpieczeństwa, wyróżnienia. Jeśli potrafimy mówić nie komuś, ale z miłością, to nie może być oswojone, może być inaczej asymilowane do życia, do psychiki. I druga rzecz, ona jako doświadczona profesorka widziała coś takiego, że niektórym ludziom nie potrzeba mówić o rzeczach negatywnych. Żeby Gianfranco rósł, on potrzebował wzmocnienia pozytywnego, nie potrzebował krytyki. I niekiedy w naszym życiu nie potrzebujemy krytyki, potrzebujemy rzeczy pozytywnych. Zupa była fantastyczna. Może nie była idealna, ale nie mów. To nie znaczy, że kłamiesz, tylko bierzesz w nawias, bo być może ta osoba w tym momencie potrzebuje tego wzmocnienia. I ona widziała, że Gianfranco potrzebuje tego wzmocnienia. I to jest bardzo, i to jest podejście doceniające. To jest mówienie coś autentycznego, dobrego, co oddaje, bez manipulacji. Manipulacja byłaby wtedy, kiedy ja bym powiedział, chciał coś ugrać na tej pozytywności. To jest tak, jak mama mówi do Jasia. Jasiu, Jasiu, pięknie wysprzątałeś swój pokój, ale ty jesteś kochane dziecko, taki dobry. Czy byś mógł jeszcze wynieść śmieci za Małgosię? Rozumiecie? Daję pozytywność, ale pod spodem mam interes, zrób to dla mnie. To jest manipulacja. Podejście doceniające polega na tym, że ja widzę i autentycznie komunikuję pewną pozytywność i zatrzymuję się przy tym. I to działa. I na różnych warsztatach mam takie ćwiczenie, kiedy proszę, żeby osoba 2 minuty narzekała tylko. I druga osoba ma za zadanie znaleźć pozytywne doświadczenie w życiu tego człowieka. Na początku proszę, żeby osoba się oceniła w skali od 0 do 10, do minus 10. Jak się czuje najgorzej? 0 to jest źle, fatalnie, tragicznie, koszmarnie, nie? I teraz, kiedy ja w sposób zobaczę w tej osobie coś pozytywnego, zwrócę na to uwagę, tej osobie to dam, to ta osoba z minus 3 idzie na minus 1 albo na 0. Autentycznie i automatycznie idzie. I uwaga, z zera jest lepiej rozwiązywać problem niż z minus 5. Czy ja tej osobie coś zmieniłem w życiu? Nie. Ja jej jedynie przez docenienie dałem kontakt z pewną pozytywnością, z którą ona nie ma kontaktu. Czyli podejście doceniające to jest sztuka, żeby człowiekowi dać kontakt z pewną pozytywnością, z którą on nie ma kontaktu. To nie jest manipulacja. I wtedy u niego zmienia się stan. Ma więcej zasobów, żeby iść w stronę pozytywnego rozwiązania nawet problemu. Dobrze, kochani, będę już tutaj lądował. A jeszcze 2 słowa o tych psalmach lamentacyjnych jeszcze. Taką metodą, która też odkrywam, podobno 1/3 psalmów, tutaj siostra Judyta może mnie skorygować, będę oczywiście wdzięczny za to, ale 1/3 psalmów w Piśmie Świętym, mamy 150 różnych utworów religijnych, modlitewnych, ta 1/3 to psalmy lamentacyjne. Od jakiegoś czasu wczytuję się coraz bardziej w te psalmy i okazuje się, że psalmy lamentacyjne przeplatają się często z ufnością, z nadzieją. To nie są tylko utwory dramatyczne. I czasem wbrew pewnej logice psalmista lamentuje bardzo mocno nawet na Pana Boga, lamentuje na siebie, na świat, na jakąś sytuację, ale z drugiej strony wyraża ufność, jakby ta ufność nie pasowała. I teraz uwaga, doświadczenie wiary daje możliwość czerpania ze źródeł, których nie daje rozum, intelekt i nie dają uczucia. I na tej podstawie, mając wiarę, psalmista znajduje pewną nadzieję, siłę do tego, żeby pomimo doświadczeń trudnych móc błogosławić Boga przez lament. I teraz, dlaczego psalmy lamentacyjne mogą być też terapeutyczne w kontekście lamentacji? Dlatego, że po pierwsze pokazują, że świat lamentacji jest w Biblii, w życiu Dawida, ale również w życiu moim. I teraz psalmista jest świadomy tych lamentacji, wyraża to na modlitwie i uwaga, kiedy wyraża, zaczyna słuchać tego, co Pan Bóg do niego mówi. I to jest terapeutyczne. Pierwsze, wyrażenie frustracji. Drugie, bycie w gotowości, żeby przyjąć osobę, czyli Boga, który do mnie mówi coś na temat tej frustracji. Kiedy słuchamy, modląc się Słowa Bożego, psalmów, zaczyna być to terapeutyczne. I w tym kontekście ja takie ćwiczenie tutaj proponuję, żeby przeczytać, napisać psalm lamentacyjny, nie? Czyli napisać swój psalm, czyli pomóc się sytuacją, którą miałeś dzisiaj frustrację. Miałeś złe spotkanie, spóźniłeś się na autobus, być może nie zdałeś egzaminu, być może ktoś ci powiedział przykre słowo. Napisz to w formie modlitwy, wyraź to, ale koniecznie wyraź pewną nadzieję i ufność. Jezu, ufam Tobie. I dodaj to nie z podstawy z pewnego rodzaju zasobów umysłu, ale dodaj to z zasobu wiary. Skąd ta nadzieja płynie? Z doświadczenia wiary. I w tym kontekście w Słowie Bożym znajdziemy wiele dróg naprawdę do uzdrowienia nas z malkontenstwa. I na koniec, żeby już nie przedłużać, to przeczytam taką historię. Pewna gołębica została stworzona dopiero niedawno przez Boga, ale ciągle się skarżyła. Dobry Bóg przyjął ją w swym wspaniałym ogrodzie, by wysłuchać tych pretensji i żali. Panie Wszechświata, jakiś kot ciągle mnie śledzi. Chce mnie zabić i pożreć. Dlatego ja spędzam dni na rozpaczliwej ucieczce, posługując się nic niewartymi nóżkami, które mi dałeś. Stworzyciel ulitował się nad gołębicą i podarował jej piękne, silne skrzydła. Po kilku dniach wróciła ona jednak do dobrego Boga, płacząc. Panie Wszechświata, kot nadal mnie prześladuje, a teraz z tymi skrzydłami na plecach jeszcze mi trudniej uciekać. Są ciężkie i przeszkadzają mi, a z moimi krótkimi i słabymi nóżkami jest coraz gorzej. Stworzyciel uśmiechnął się i powiedział, moja gołębico, nie po to dałem ci skrzydła, abyś je nosiła na plecach, ale po to, aby one unosiły cię do nieba. I mam dar wiary, który ma nas unosić do nieba i życzę sobie i wam takiej wiary. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Ogromnie dziękujemy za te bardzo, bardzo obfite treści. Ja też się bardzo cieszę, że będziemy mogli do nich wrócić, bo one zostały zarejestrowane, bo było ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i są takie cenne. Mamy tutaj już pierwsze pytania. Ja chciałabym zadać takie też pytanie Ojcu związane w ogóle z doświadczeniami człowieka. Czy na narzekanie mają wpływ doświadczenia z przeszłości, takie nieuświadomione? Jak można je sobie uświadomić, jak można je odkryć? Bo może tak na pierwszy rzut oka nawet możemy nie wiedzieć, skąd pewne postawy częstego narzekania się biorą, a tymczasem one mogą być gdzieś zakodowane w naszej historii.
To jest, bardzo dziękuję też za pytanie, bo gdzieś to uciekło mi w wykładzie, prelekcji, ale narzekanie z jednej strony ma taki wymiar bardzo mocno, byśmy powiedzieli, biologiczny, uwarunkowany jest biologicznie, bardziej z wychowaniem i też ze środowiskiem. I taki przykład, jak zbierałem materiały też w kontekście narzekania, robiłem wywiady z braćmi. Jeden z braci mi powiedział taką historię, wydarzenie, które można by było powiedzieć, że jest zbyt książkowe, takie prawdziwe. Ale mówi, że mając 8 lat, pamięta, jak do swojego taty przychodzi i mówi, tato, dostałem 4 z matematyki. Tato pochmurniało, zmarszczył brwi i mówi, synu, dlaczego nie 5? No ale po 2 tygodniach syn dostał 5 z matematyki i uradowany idzie do taty, tato, dostałem 5 z matematyki. Ale tato znowu pochmurniał, zmarszczył brwi i mówi, synu, na pewno ściągałeś. I teraz zobaczcie, jeśli żyjemy w takim środowisku, to na pewno to będzie na nas wpływało, nie? Czyli to środowisko. Teraz powiedziałem też takie słowo, że narzekanie się bierze trochę z takiej fazy ewolucyjnej, rozwojowej, bo rzeczywiście jak popatrzymy na niemowlaka, to pierwszy sposób autoregulowania potrzeb niemowlaka to jest płacz, nie? To jest komunikat, że jest mi ciemno, zimno, nie ma mamy albo jestem głodny. Dziecko płacze. I to jest właściwie jedyny potężny instrument komunikacji i teraz w tym okresie rozwojowym to jest bardzo dobry sposób radzenia sobie z frustracją, Ale problem w narzekaniu jest to, że człowiek nie wytworzył sobie bardziej specjalistycznych, konstruktywnych metod radzenia sobie z frustracją, czyli narzekanie to jest pozostanie trochę na etapie takiego noworodka, który tylko mówi, źle narzeka i płacze. I to pokazuje trochę, że się nie nauczyłeś jako dorosły człowiek konstruktywnie rozmawiać o problemach i wyrażać swoje problemy. Więc w tym kontekście jest to jakiś bardzo silny mechanizm, który pojawia się we wczesnym dzieciństwie. Być może przeciągany jest na nasze lata dorosłe.
No ale jak sobie to uświadomić?
No uświadomić choćby nawet przez obecność na dzisiejszej, prawda, spotkaniu naszym, ale kiedy sobie uświadamiamy, to czasem można powiedzieć też, no to jest problem, żeby sobie uświadomić, znaleźć kogoś, kto być może mi powie, słuchaj, nie narzekaj, albo tylko narzekasz. Mi się wydaje, że nie funkcjonujemy w tym świecie. Jest taka ciekawa też metoda, się nazywa gazpacho. Pewne, no gazpacho to jest z Andaluzji, czyli południowa Hiszpania, taka zupa, która trochę taka owocowa, ale młode małżeństwo stwierdzi sobie, pomożemy sobie uświadomić te narzekanie. Czyli kiedy ja usłyszę, że ty narzekasz, mąż mówi do żony, to ci powiem gazpacho, zupa, nie? I rzeczywiście gdzieś tam się spotykali, teraz oni sobie pomagali, hej, gazpacho, czyli delikatnie zwracam uwagę, byśmy na polski przetłumaczyli, ty, pomidorówka albo grzybówka, do męża mówię, ale uświadamiam ci bardzo delikatnie, nie oceniająco, że narzekasz teraz, nie? Nie wiem, siostro, czy odpowiadam też na pytania, ale chodzi o to, że dobrze jest pracować nad narzekaniem w kontekście struktury społecznej z kimś razem, bo sobie możemy pomóc i uświadamiać dany problem. No myślę, że przeczytanie choćby nawet jakiejś pozycji, wysłuchanie audycji może też uświadamiać sobie to, że narzekam i bardzo coś jest ważne, to też tak naprawdę stanąć w prawdzie i skonfrontować się i zobaczyć, ile tego narzekania jest w naszym życiu.
Tutaj kilka pytań różnie sformułowanych dotyczy zasadniczo jednej kwestii, a mianowicie narzekanie osób najbliższych. Jak komunikować, jak rozmawiać o tym. Może jest to czasami też bardzo trudne, bo prowadzi właśnie do pewnych napięć, że ktoś nie akceptuje, nie przyjmuje, nie chce słyszeć. Tutaj właśnie są wymienieni babcia, mąż, żona, szef. Właśnie, jak sobie tutaj radzić z osobami najbliższego kontaktu?
To jest duże wyzwanie, natomiast pytanie w ogóle, czy możemy skutecznie niektórym osobom pomóc wyjść z malkontenctwa, nie? Bo czasem jeśli ktoś nie chce wyjść, to tak jak alkoholik na przykład nie chce wyjść z nałogu, to będzie mu bardzo ciężko na siłę pomóc, nawet jeśli mu uświadomimy ten problem i możemy babci, dziadkowi albo żonie czy mężowi uświadamiać ten problem. Natomiast jeśli ktoś nie będzie na tyle dotknięty pewną łaską czy świadomością, być może nie będzie chciał z tym nic zrobić. Więc tutaj zawsze właśnie wiedza i wybór, czyli wolność pewnego rodzaju. My możemy komunikować ten problem i w pewnym momencie też uczyć się akceptować człowieka, który gdzieś na przykład nie chce wyjść z tego malkontenctwa. Na pewno możemy stawiać granice, żeby to malkontenctwo na nas się nie wylewało, abyśmy rzeczywiście my nie cierpieli z tego powodu, więc czasem można zwyczajnie budować granice i powiedzieć, słuchaj, no już wystarczy tych tematów, wiesz, to jest za dużo, nie? Czy musimy ciągle o tym mówić, hej, ten temat się pojawił wczoraj. I te rzeczy, które ja na przykład sprawdzałem z tym bratem malkontentą, powiedz mi trzy rzeczy dobre, które się wydarzyły, nie? Mój tata miał taką rzeczywiście dużą przywarę, że też narzekał, nie? Jak przyjeżdżałem do domu, mówię do niego zawsze pytanie, tatuś, co tam u ciebie? No i lista problemów się pojawiała, nie? Dużych lamentacji, nie? I wtedy zrozumiałem, że muszę tacie zadać inne pytanie. Mówię tak, tatuś, co dobrego u ciebie słychać? I mój tata, co dobrego, nie? Zaczął umysł szukać, nie? To jest tak, jak powiedziałem, co słychać, to lamentacje bardzo szybkie. Neurony się połączyły, takie wyćwiczone te ścieżki, znalazły bardzo szybko powód do narzekania. Co dobrego, to ten umysł musiał pierwszy raz sobie przejść jakąś ścieżkę i tata mi odpowiada, synku, żyję. Alleluja, tatuś, żyjesz. I teraz to jest małe ćwiczenie, zaczynamy od jednej pozytywnej rzeczy. Tato, ty żyjesz, fajnie. I chodzi o to, żeby może na początek znaleźć jedną, dwie rzeczy pozytywne, ucieszyć się nimi, a teraz ćwiczenie czyni mistrza. Czyli jeśli ktoś naprawdę kilkakrotnie spotka się z pytaniem, co dobrego dzisiaj się wydarzyło? Uwaga, te pytanie, żeby nie było banalne, naiwne, czyli pytanie takie naprawdę z szacunkiem, ty, co dobrego się wydarzyło? Pod tym pytaniem są niesamowite odpowiedzi, historie, które bardziej nas inspirują niż te ciągłe narzekanie. Nie? I ja czasem na przykład też studentom robię takie ćwiczenie, żeby napisali na temat w pionowo słowo, na które temat, na który narzekają. Powiedzmy polityka. I teraz od tych liter, żeby znaleźli swoje doświadczenia pozytywne, py, co było pozytywnego na py, skojarzenia. I teraz później, kiedy napiszemy to słowo negatywne w pionie, wypiszemy słowa skojarzenia pozytywne z tych liter, student ma za zadanie znaleźć jedno słowo, które najbardziej przyciąga jego uwagę i ma opowiedzieć historię. I co się okazuje, że ta historia jest tak ciekawa, że ja bym wolał słuchać tą historię ciekawą niż o tym, co na przykład ty chcesz mi powiedzieć w kontekście narzekania, co już 15 razy słyszałem, albo to jest nic kreatywnego, nic ciekawego de facto. Więc w taki sposób z niektórymi można też ćwiczyć, słuchaj, spróbuj mi powiedzieć coś, co cię inspiruje, pasjonuje, wolę to usłyszeć, nie?
No to na to wygląda, że można zupełnie inny sposób spędzać czas, wyłączyć telewizor i podjąć właśnie tego rodzaju ćwiczenia. Kolejne pytanie, jak odróżnić narzekanie od nazywania problemu, którego nie daje się rozwiązać, czyli coś powraca cały czas, coś nas nęka, coś jest trudne. No, jak do tego też podejść konstruktywnie?
No pytanie jest też o sens, dlaczego ja powracam, co to mi daje, co komuś to daje, że ja powracam do jakiejś historii czy pewnego problemu, który się kiedyś tam pojawił. Jaki jest sens tych wypominków, które ja tam gdzieś tam stosuję i to być może dojdę do wniosku, że to nic pozytywnego nie wnosi w naszą relację i w ten temat przede wszystkim to, że ja przywołuję tą negatywność, to mi ona nie pomaga, więc pytanie po co ja mam cały czas to przeżuwać. To jest czasem jak tak brutalnie może próbuję porównać tą ruminację, przeżuwanie czegoś, myśli, emocji trudnych. Porównuję to trochę do gumy Donald, nie? W 80-tych latach były gumy Donald i teraz jeśli ktoś, ta guma straciła smak i teraz ktoś to narzeka, to jest jakby po 2 godzinach już guma nie ma smaku, bierze dalej ją, żuje, ale dobra, po 2 godzinach, ale po 2 dniach znowu ktoś bierze z biurka tą gumę i żyje po miesiącu, po roku. No jest to ohydne już i nic nie daje. Więc pytanie, jaka jest funkcja, po co? Teraz jeśli mi coś to daje konstruktywnego, dobrego, prowadza w lepsze rozwiązanie problemu, to być może jest dobrze poanalizować i zastanowić się. Ale myślę, że samo opowiadanie naprawdę to nic nie zmienia i nic nie daje, wręcz odwrotnie. Nie?
Może też chodzi tutaj o to, że ten problem jest realny i się powtarza w codzienności.
Narzekanie, słuchajcie, może być bardzo oparte, jest nie tylko, że my wymyślamy albo przesadzamy w opisie, ale problemy są czasem realne. To jest sposób podejścia do problemów, czyli to narzekanie to jest sposób reakcji na realne też problemy. I wciąż to nie jest konstruktywne rozwiązanie, bo dobrze, mamy realny problem, czy w kontekście państwa, czy w kontekście ekonomii, czy w kontekście życia mojego męża, czy mojego doświadczenia i to narzekanie też nie będzie konstruktywne, więc nie jest pytanie, czy tylko jest to realne, czy nierealne. Często jest niestety narzekanie związane z subiektywnością, to znaczy, że to jest mój sposób odbierania rzeczywistości, a często jest tak, że jak dużo narzekam, to potrafię narzekać na obiektywne rzeczy dobre, ale też narzekamy na rzeczy obiektywne, poważne, które są trudne, negatywne. Nie? I wciąż te narzekanie pewnie nie rozwiązuje problemu, nie jest pomocne, bo nas zatrzymuje w takim więzieniu myślenia, ciągłego rozpamiętywania o czymś, co było przykre. Jeśli chcemy coś powiedzieć, to rozwiązujemy problem, mówimy 2-3 razy do kogoś, poczujemy ulgę, później nie wracamy do tego, ale jeśli ciągle wracamy, ciągle to jest, no to nie jest dobre.
Czy narzekanie nie uchybia Panu Bogu? Bo to, co mamy, pochodzi od Niego, a zamiast dziękować, narzekamy. Relacje pomiędzy narzekaniem a naszą więzią z Bogiem. O, przecież w gruncie rzeczy Pan Bóg i tak nas zna. Wie, jakie są nasze problemy, nasze myśli.
No, myślę, że Pan Bóg sobie radzi z naszymi narzekaniami, zwłaszcza, że jesteśmy nawet zapraszani do tego, by w modlitwie wyrażać tą naszą frustrację, więc jest dobrze to narzekanie uruchomić do modlitwy, bo tak naprawdę narzekanie może być obok życia duchowego, zupełnie jakby życie duchowe tej przestrzeni nie przenika. I w tym kontekście już będzie duży wzrost człowieka czy przemiana, kiedy to narzekanie stanie się rozpoznane w życiu duchowym i przeżywane w wymiarze modlitewnym na przykład. I wtedy zobaczymy, że ja mogę być bardzo ekspresywny w swojej frustracji przed Panem Bogiem, On się tym nie zmartwi, ale wręcz to może być autentyczna modlitwa, w której ja rzeczywiście oczyszczę pewne swoje emocje trudne, które przeżywam i dostanę światło od Pana Boga, w którym być może sobie lepiej poradzę z tym narzekaniem. Trochę biblijnie jak Marta, ja jestem bardzo uraczony postawą Marty, bo Marta w 2 momentach, kiedy spotyka się z Jezusem, ma frustrację, narzeka, wyraża swoje frustracje, ale Marta słucha odpowiedzi Jezusa. I w tym kontekście 2 razy, raz właśnie ze swoją Marią, która jej nie pomaga, a drugi w kontekście brata...
Śmierci.
śmierci Łazarza. I zobaczcie, w tych dwóch przypadkach Marta przedstawia się jako kobieta, która ma kontakt z emocjami trudnymi. Ona je wyraża, ale nie jest skupiona tylko na swojej lamentacji. To, co życie duchowe może nam pomóc, żeby oprócz skupienia świadomości lamentacji stworzyć przestrzeń mentalną, żeby usłyszeć, co Bóg do mnie mówi. I to jest znowu terapeutyczne, to co wspominałem. I Marta, ponieważ słucha, co mówi Jezus, to zaczyna być taką odpowiedzią na jej lamentację. I w tym kontekście jest kapitalną sprawą metoda duchowa radzenia sobie z narzekaniem. Ja uważam, że jest fantastyczna, natomiast przyznam szczerze, że być może zupełnie nieobecna albo rzadko obecna w naszym życiu duchowym.
A więc kolejne zaproszenie do kontaktu ze Słowem Bożym. I Ojcze, bardzo, bardzo dziękujemy i za te słowa, i za odpowiedzi, i przekazuję głos księdzu rektorowi.
Wiecie Państwo, tak słuchając tego wykładu, patrząc na Was, to tak się zastanawiam, co Wy będziecie to robić? Proszę Państwa, my często, jak chcemy się poprawić, idziemy do spowiedzi, ale też szukamy kierownika duchowego. I właśnie takie spotkanie jak dzisiaj z ojcem Piotrem, to jest takie jak spotkanie z kierownikiem, który podpowiada, jak podejść bliżej Boga. Od nas zależy, co zrobimy z tym dzisiejszym wydarzeniem, z tą podpowiedzią, z tymi wskazaniami. Ale kierownika mamy i okazję do poprawy mamy. I stąd niech każdy z nas czerpie z tego źródła, które daje nam taką okazję do tego, żeby samemu się trochę zmienić. To jest tak naprawdę wykłady, które prowadzimy, to są, jak i dzisiaj, to jest praca nad sobą. Ciężka praca nad sobą. I obojętnie ile mamy lat, każdy z nas niech ją podejmuje i za to, że dzisiaj Ojciec nam dał taką garść informacji i wskazań do pracy nad sobą, bardzo dziękujemy i dziękuję Ojcu za to, że Ojciec z taką dyspozycyjnością przyjechał do nas, kiedyśmy zapraszali, to ja ojca mniej znałem niż dzisiaj, ale człowiek bardzo konkretny. Tak, jadę, kiedy? Dlatego dlatego jestem osobiście bardzo ojcu wdzięczny i myślę, że to nie jest ostatnie spotkanie, myślę, bo i co do wieku, i co do zdrowia, to nie jest ostatnie spotkanie z nami, więc myślę, że będzie jeszcze taka okazja. Proszę Państwa, następne spotkanie odbędzie się 22 lutego. Prowadzić je będzie ojciec Wojciech Jędrzejewski, dominikanin. Temat, ciężki. Jak nie przegrać przegranej? Mądre radzenie sobie z porażkami. Dlatego też, gdyby ktoś dożył do 22, to serdecznie zapraszamy.